Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. Finsight.pl. Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla Ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry Państwu, jest czwartek, 8 lutego. Zapraszam na podsumowanie sesji giełdowej. Zanim zacznę, krótkie ogłoszenie. Jutro, wyjątkowo w związku z natłokiem obowiązków, nie będzie materiału specjalnego, tylko codzienne podsumowanie sesji. Postaram się jednak dorzucić do podcastu jakiś fajny, ciekawy test statystyczny. Zrobiłem już taką małą przymiarkę w Metastoku do tego, jak na naszym rynku sprawdzają się formacje Złotych Krzyży i Krzyży Śmierci. I jeśli zdążę, to zaprezentuję wnioski w piątkowym materiale. Także zapraszam jutro wyjątkowo na liczby dnia, standardowo po godzinie 18. A przechodząc do podsumowania czwartku, WIG20 spadł dziś o 1,2% do poziomu 2318 punktów. Nie chcę tu nikogo niepokoić, ale jeśli ten spadek nam się trochę pogłębi w kolejnych sesjach, to zwiększy się ryzyko formacji podwójnego szczytu przy poziomie 2380 punktów. Także z tej perspektywy warto ten wykres obserwować. Druga i trzecia linia warszawskiej giełdy były dziś silniejsze, bo MWIG40 stracił 0,5%, a SWIG80 zakończył czwartek na plusie, zyskał 0,3% i oba indeksy, i MWIG, i SWIG, trzymają się cały czas relatywnie blisko swoich szczytów Hossy. Na szerokim rynku wśród spółek 40% zakończyła dzień na plusie, 45% na minusie. Obroty wyniosły prawie 1,1 miliarda złotych, a najwięcej, po raz już zdaje się kolejny, wypracowano na odzieżowym gigancie LPP i było to 172 miliony złotych. Wśród blue chipów liderem był CD Projekt, który zyskał dziś 1,6%. Cena jego akcji wróciła nad średnią 50-sesyjną i kontynuuje to cykliczne odbicie od poziomu 100 zł. Na drugim biegunie w WIG-u 20 był bank Santander, który stracił 3,9% i już zdaje się trzecią sesję z rzędu, w cudzysłowie, boksuje się z 50-sesyjną średnią, ale Santander nie był dziś jedynym relatywnie słabszym bankiem wśród blue chips, bowiem mBank stracił 2%. W tym przypadku akurat mieliśmy też czynnik fundamentalny, bo spółka podała wyniki za czwarty kwartał, w tym stratę netto 20,3 miliona złotych. No wprawdzie strata nigdy nie brzmi dobrze, ale ona akurat okazała się mniejsza niż prognozowali analitycy. W pierwszym odruchu rynek zareagował dość mocnymi spadkami, bo naruszył średnią 50-sesyjną, ale ten finalny wymiar, nazwijmy to kary, to tylko 2% i udało się zakończyć sesję powyżej tej średniej. Na szerokim rynku, jeśli chodzi o pozytywne wyróżnienia poparte fundamentami, myślę, że gwiazdą Lubawa, plus 13,5%, otwarcie sesji luką wzrostową i odbicie od średniej z 200 sesji. Tak rynek zareagował na szacunkowe wyniki za 2023 rok. Z raportu wynika, że jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 154,1 miliona złotych wobec 70,4 miliona w 2022 roku, no co stanowi wzrost aż o 118,9% rok do roku. Widać tu już, zdaje się, efekt podpisanych w 2023 roku kontraktów. Drugie pozytywne wyróżnienie to Cognor, plus 5,3%. Notowania akcji wróciły nad średnie z 50 i 200 sesji. Ta dobra sesja może mieć związek z tym, że w środę spółka zastąpiła w MWIG40 spółkę TIM, więc może Cognor jest po prostu doważany przez dużych inwestorów. Mimo braku oficjalnych komunikatów dobrze radziła sobie dziś także spółka CyberFolks. Kurs jej akcji wzrósł o 6,7%, wrócił nad 50-sesyjną średnią, a na oscylatorze MACD, na co warto zwrócić uwagę, lada chwila powinien pojawić się cykliczny sygnał kupna. I jeszcze jedno pozytywne wyróżnienie to Novavis Group, plus 11,9%, i tu prawdopodobnie cenotwórcza była rekomendacja od East Value Research. Adrian Kowolik, twórca tej rekomendacji, zaleca kupno z ceną docelową 4,3. Na zamknięciu walory kosztowały 2,35. Dodam jednak, tutaj taka gwiazdka, że rekomendacja została przygotowana na zlecenie spółki i nie jest to pierwsza rekomendacja od tej firmy, która wywołuje bardzo silne ruchy notowań. Jeśli chodzi o negatywne wyróżnienia, to mam dziś w zasadzie jedno, ale nie jakoś specjalnie negatywne. Mowa o Wieltonie, minus 1,8%, i tutaj był dziś komunikat, że spółka zarejestrowała w styczniu 195 nowych przyczep i naczep, czyli o prawie 26% mniej w ujęciu rok do roku. Na New Connectie błyszczał Formas z obrotem ponad 1,7 miliona złotych i wzrostem kursu o 2% do nowego szczytu Hossy. W temacie statystyk ekstremalnych na co najmniej rocznym maksimum znalazło się w czwartek 10 emitentów, w tym m.in. Rainbow Tours, Unimot i Agora. Natomiast na analogicznym minimum tylko trzy spółki: CES, Triar Games i Solar. Z ciekawostek statystycznych, w związku z tym, że dziś tłusty czwartek, to chciałem Państwu zaprezentować fajną grafikę od banku PKO BP. Pokazuje ona, jak klienci banku za pomocą swoich kart wydają pieniądze w cukierniach na przestrzeni ostatnich lat. Są to wydatki dzienne. No i okazuje się, że tłusty czwartek nie jest jedynym dniem, gdy nasze apetyty na słodkości są jakoś nad wyraz ogromne. Konkurencją są jeszcze Wielki Piątek i 23 grudnia, czyli dzień przed Wigilią. Natomiast co do tłustego czwartku, tak jak widzicie Państwo na prezentowanym wykresie, średnio wydajemy wtedy w cukierni 3 razy więcej niż w zwykły dzień. Rok temu średnia płatność kartą za rachunek w cukierni w tłusty czwartek wyniosła 29 zł i 11 groszy, czyli no na pewno nie był to jeden pączek. No chyba, że jakiś gigant. A co do kalendarium makro, deflacja w Chinach w styczniu sięgnęła 0,8%, a oczekiwano 0,5%. Bank Indii, zgodnie z prognozami, pozostawił stopy na poziomie 6,5%, z kolei Bank Czech obniżył je o 50 punktów bazowych do 6,25, choć oczekiwano cięcia o 25 punktów bazowych. W USA w tym tygodniu przybyło 218 tysięcy wniosków o zasiłek, a prognozowano 219 tysięcy. O godzinie 15.00 była konferencja prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana Adama Glapińskiego. Konferencja zaczęła się dość nietypowo, bo od projekcji filmu o rezerwach złota banku centralnego pan prezes zabrał widzów do jednego ze skarbców. Z filmu wynika, że nasze łączne rezerwy wynoszą obecnie 359 ton złota. Każda sztabka waży około 12,5 kg, co oznacza, że mamy tych sztabek blisko 28 720 sztuk. Każda warta jest według obecnych szacunków mniej więcej 3 300 000 złotych, co daje łączną kwotę prawie 94 miliarda złotych. Tyle wynoszą obecnie nasze rezerwy tego kruszcu. Z tego wynika, że na obywatela przypada około 2,5 tysiąca złotych na głowę w złocie, czyli każdy z nas posiada, tak jakby posiada, prawie 1/3 uncji, jeśli liczyć według obecnej wyceny kontraktów złotowych. Oprócz złota prezes opowiadał też o tym, że jest gotowy na współpracę z nowym rządem i z każdym innym. W temacie inflacji powiedział, że prawdopodobnie w ciągu 3 miesięcy spadnie ona do celu, a projekcje na drugą połowę roku są obarczone dużą dozą niepewności. Powiedział też, czym zdaje się umocnił złotego, że jeśli nic niespodziewanego się nie wydarzy, to stopy pozostaną stabilne do końca 2024 roku. Jak wyglądały nastroje na rynkach zagranicznych? Dziś na giełdach europejskich były dość mieszane. Nasz WIG20 był niestety w dole tabeli, a na górze m.in. czeski PX napędzany wspomnianym cięciem stóp procentowych. Na głównych rynkach azjatyckich też było zmiennie. Liderem czwartkowej sesji Nikkei 225 ze wzrostem o prawie 2,1%, natomiast maruderem Hang Seng ze stratą 1,3%. Na Wall Street środowa sesja zakończyła się całkiem solidnymi zwyżkami. S&P zyskał 0,8%, wyznaczył nowe ATH, a do okrągłych 5000 punktów zabrakło mu wczoraj zaledwie 0,11 punktu, czyli dosłownie prawie taki włos. Nasdaq Composite zyskał 0,95% i wyznaczył nowy szczyt Hossy na poziomie 15 770 punktów. Liderem Wall Street była spółka z branży solarnej Enphase Energy, jeśli dobrze czytam. Jej akcje podrożały wczoraj o 16,9%. Powodem była rekomendacja firmy brokerskiej Oppenheimer, która wyceniła walory na $133 za sztukę, podczas gdy wczoraj na zamknięciu kosztowały 117,5. Tu co ciekawe, spółce tym wzrostom wczorajszym nie przeszkodziło to, że spółka dwa dni temu pokazała całkiem słaby raport kwartalny. Najsłabszym podmiotem na amerykańskim parkiecie była z kolei odzieżowa spółka VF Corporation, do niej należy m.in. Levi's. Jej akcje spadły o 9,7% w reakcji na zapowiedziany strategiczny przegląd portfela swoich marek i zwolnienie dyrektora finansowego. Dzisiejsza sesja za oceanem zaczęła się spokojnie od niewielkich wahań obu indeksów i Nasdaqa i S&P tuż pod szczytami Hossy. Na rynku walutowym kurs euro do dolara stabilizował się dziś przy 1,075, a złoty się umacniał, w czym mogły pomagać te wspomniane już przeze mnie słowa prezesa NBP-u. Dolar spadał w okolice 4 zł, euro do 4,31, a frank szwajcarski cofnął się do 4,58. Na rynku surowców ropa WTI podrożała o ponad 2% do 75,5 dolara za baryłkę. Złoto wciąż balansuje na linii średniej 50-sesyjnej przy poziomie 2030 dolarów za uncję. Na rynku kryptowalut w końcu ożywienie. Bitcoin już wczoraj wieczorem ruszył w górę, a dziś w porywach sięgał 45,200. Cena wyrwała się tym samym z takiego krótkoterminowego marazmu, który trwał prawie 9 dni. Ethereum kosztowało dziś po południu 2430 dolarów za token. Kapitalizacja rynku wzrosła w ciągu doby do 1,72 biliona dolarów, a wśród głównych altcoinów poblisko 10% zyskiwały Solana i Cardano, w czym mocno pozytywnie wyróżniały się na tle rynku krypto. Co do piątkowego kalendarium, jutro dość ubogo. Z ważniejszych odczytów mamy tylko finalne dane o inflacji w Niemczech za styczeń. Jeśli chodzi o raporty, to jutro na New Connectie będzie taki pierwszy mały wysyp raportów za czwarty kwartał, a na Wall Street zdaje się, że jeszcze przed sesją swoje wyniki opublikuje PepsiCo. I na koniec tradycyjnie cytat dnia, tym razem słów kilka od Alana Wattsa, amerykańskiego filozofa, jednego zdaje się z najlepszych tłumaczy myśli wschodniej na język i percepcję zachodnich społeczeństw. Przeszłość i przyszłość są prawdziwymi iluzjami. Istnieją w teraźniejszości, która jest tym, co istnieje i wszystkim, co istnieje. I tym buddyjskim akcentem stawiam dziś kropkę. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do subskrypcji kanału i do karmiania algorytmów YouTube'a. A w kolejnych liczbach dnia, tak jak wspominałem na wstępie, wyjątkowo słyszymy się już jutro, czyli w piątek po sesji. Do usłyszenia.